Dobry wieczór, Wojciech Szuleciński. Witam Państwa w kolejnym programie Co za historia. No, czerwiec, będziemy wracali do wydarzeń z czerwca 1944 roku. Porozmawiamy o desancie w Normandii, właściwie o całej bitwie normandzkiej. No i też pewnie trochę porozmawiamy o tym, jak się na tę bitwę patrzy z dzisiejszej perspektywy i jak się o niej pamięta, bo to też ciekawe. No ale może cofnijmy się jeszcze przed ten czerwiec 1944 roku i spróbujmy opowiedzieć też tę historię, jak do tego otwarcia drugiego frontu, oczekiwanego drugiego frontu, tu doszło. Przypominam, że o tym dzisiejszym programie. No a teraz gość, dr Jan Szkudliński, historyk wojskowości, dziś Muzeum Gdańska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, no to w takim razie skąd w ogóle Normandia? Bo rozumiem, że powrót na kontynent był pewnego rodzaju ideą fix zarówno ze strony aliantów zachodnich, jak i też oczekiwań Stalina, który toczy te wielkie zmagania na wschodzie i cały czas dopomina się drugiego frontu. Z drugiej strony na ten powrót już nastąpił, bo była Sycylia, są południowe Włochy, a nawet jakby w maju 1944 roku we Włoszech następuje przełom. No i w tych pierwszych dniach czerwca 1944 roku alianci wkraczają do Rzymu. Ale rozumiem, że to jednak nie jest to, o co chodziło. Tak naprawdę powrót do Francji jest tym, czego oczekuje się i takim elementem tego drugiego frontu i tego, mówiąc najkrócej, odciążenia wschodu, a też właściwie odniesienia tego własnego zwycięstwa. Jest Normandia.
Oczywiście, no Francja to jest to właśnie państwo podbite innego czerwca, 4 lata wcześniej przez hitlerowskie Niemcy. Włochy, no cóż, no wylądowano w tych Włoszech już jeszcze w poprzednim roku, w 43. Sycylia to wiadomo lipiec, potem operacje na kontynencie włoskim, tylko ten front tam ugrzązł prawie na pół roku w tych górach, w tych wąskich gardzielach pomiędzy grzbietami górskimi, w tych dolinach, którymi trudno było atakować. No a każdy, kto spojrzał na mapę, to też rozumiał troszeczkę to, że nawet jeśli alianci doszliby do północnych Włoch, to w dalszym ciągu jest potężna bariera Alp, która mogła jeszcze bardziej niż Apeniny powstrzymać ofensywę aliancką.
To no Francja... tak, ale tutaj mamy do czynienia też z pewną ideą fix, o której żeśmy parokrotnie w naszych audycjach rozmawiali, czyli ideą Winstona Churchilla, miękkiego podbrzusza Europy i takiej wizji, którą on miał, chyba rodem z czasów Wielkiej Wojny, że to tam rozstrzygnie się wojna, tylko że wtedy trzeba pamiętać o tym, że tym głównym sojusznikiem Niemiec były Austro-Węgry i to polityczne rozbicie Austro-Węgier, do którego dochodzi we Włoszech i na Bałkanach, jest tym symbolem początku końca i zwycięstwa alianckiego w Wielkiej Wojnie. Zupełnie nie do powtórzenia w warunkach, jak rozumiem, II wojny światowej.
Włochy się załamały, a wojna trwa, prawda? To jest już zupełnie inny konflikt. Natomiast no, myślenie Churchilla też wywodzi się oczywiście z epoki imperialnej. A Churchill, który przecież wychował się młodym człowiekiem, był w imperium, nad którym słońce nigdy nie zachodzi i tym mocarstwem światowym, jedynym właściwie, kiedy rozpoczynał swoją karierę, no to wówczas najważniejszą drogą dla Wielkiej Brytanii była droga z Wielkiej Brytanii przez Morze Śródziemne, kanał Suezki do Indii. Aorta imperium, jak to nazywano, i on w ten sposób rozumował.
No dobrze, ale to w takim razie, jak rozumiem, dla też Wielkiej Brytanii jest to ważny element, dlatego że po ewakuacji z Dunkierki, Narwiku i Pireusu, powrót na kontynent jest też pewnego rodzaju aktem sprawiedliwości, zemsty, czy jak to nazwiemy, czy też właśnie złożenia tej, dotrzymania tego słowa, które Wielka Brytania dała Polsce, Francji i wszystkim innym krajom, które wciągnęła do tej wojny.
Dokładnie tak. No i to jest też ten najbliższy brzeg, prawda? To z tego brzegu startują niemieckie samoloty, które bombardują, wciąż jeszcze się to zdarza, miasta brytyjskie. Przecież jeszcze zupełnie niedawno nadlatywały całymi chmarami i za dnia równały z ziemią miasta brytyjskie. To stamtąd wypływają niemieckie U-boty, które wciąż jeszcze są groźnym przeciwnikiem dla żeglugi alianckiej. To stamtąd wypływają okręty patrolowe, które stawiają miny, które atakują żeglugę przybrzeżną. Źle jest, kiedy ten przeciwny brzeg kanału La Manche, czy też kanału angielskiego, jak to Anglicy lubią mówić, jest wrogi. I cóż, no historycznie Wielka Brytania zawsze dbała o to, żeby ten przeciwległy brzeg kanału był przyjazny. Zawsze, więc to też obrazuje kierunki działań. No i cóż, jeszcze są oczywiście Francuzi, Jeszcze są Amerykanie, którzy tej najkrótszej drogi do Niemiec szukają. No i wszyscy inni alianci na Wyspach Brytyjskich, którzy też najkrótszą drogą chcą dojść do swoich krajów. Belgowie, Holendrzy, no i oczywiście my.
No dobrze, ale to w takim razie najkrótszą drogą, to dlaczego nie Pas-de-Calais, a dlaczego ta Normandia?
No cóż, no wiele wysiłku włożono w to, żeby Niemcy, zwłaszcza Hitler, uwierzyli, że najkrótszą drogą desant wyląduje. Cóż, poszukiwano sposobu, żeby Niemców zaskoczyć. Poszukiwano odpowiednio szerokiej, piaszczystej plaży. W 1942 roku usiłowano lądować w Dieppe, to się chyba czyta, nigdy nie jestem pewien. W każdym razie ta zakończona klęską operacja dowiodła, że szturmowanie portu bronionego nie jest dobrym pomysłem. Cóż, przy takiej przewadze technicznej, jaką alianci mieli, postanowili po prostu portu na początku nie zajmować, przywieźć port ze sobą.
No dobrze, ale mówimy o tej ogromnej chęci wmówienia Niemcom. Rozumiem, że to jest z kolei ogromny rozdział operacji wywiadowczych i kontrwywiadowczych. To jest w ogóle niekończąca się historia, ale mówiąc najkrócej, to było to największe zwycięstwo, czyli mówiąc najkrócej, wmówiono Niemcom, że to będzie Pas-de-Calais. Zrobiono wszystko, żeby wiadomość o tym, że Normandia nie będzie tym miejscem desantu, się nie prześlizgnęła do Niemców, a nawet już jak ten desant nastąpił, to jeszcze wmawiano, że tak naprawdę to jest tylko przygrywka.
Oczywiście. Kiedy lądował desant w Normandii, to już chyba o tym mówiliśmy w którejś audycji, spora liczba alianckich okrętów holujących balony zaporowe i emitujących fale radiowe, po prostu komunikację radiową, płynęła w kierunku Pas-de-Calais. Samoloty zrzucały paski folii, tworząc na radarach niemieckich wrażenie, że ogromna flota zbliża się do Pas-de-Calais i należy tam skupiać uwagę. No i cóż, wiele wysiłku poświęcono, żeby ten niemiecki wysiłek rozproszyć, no bo gdyby alianci na przykład bombardowali tylko i wyłącznie linie kolejowe i mosty w rejonie Normandii, no to Niemcy by chyba pomyśleli w końcu, że coś jest na rzeczy. Nie, bombardowano wszędzie, prawda? Fotografowano wszędzie, rozpoznawano wszędzie. Proszono ruch oporu francuski o przesyłanie informacji o wszystkich niemieckich pozycjach, w związku z czym Niemcy pozostawali w niepewności, a okazało się to tak skuteczne, że jeszcze kilka tygodni po lądowaniu wciąż Niemcy nie rzucili wszystkich sił do Normandii.
No dobrze, ale to teraz popatrzmy z kolei na to z perspektywy niemieckiej, bo jak patrzymy na z kolei wojenne przygotowanie Niemiec, to mamy do czynienia z taką sytuacją, w której od któregoś momentu sama groza pojawienia się aliantów w Francji odgrywa ogromną rolę w niemieckiej strategii. Znaczy gdzieś tam od 1943 roku bardzo wyraźnie widać, że Niemcy z jednej strony próbują w jakiś sposób utrzymać front wschodni, ale z drugiej strony odbudować taką potężną zgrupowanie, głównie pancerne we Francji, które ma odegrać kluczową rolę w powstrzymaniu tego desantu.
Dokładnie tak. No, przez pierwsze lata po zajęciu Francji to faktycznie nie było tam prawie żadnych jednostek pancernych. Były bataliony złożone ze zdobycznych czołgów francuskich. Natomiast no,
było
całe
to co najwyżej miejsce wypoczynku zmęczonych frontem tak wschodnich żołnierzy Niemiec.
Żyło się jak Pan Bóg we Francji, jak to Wiher Gott im Frankreich, jak to się mówiło, no to się zaczęło zmieniać. Ogromny wysiłek poświęcono w budowę wału atlantyckiego, przy czym na całym odcinku wybrzeża starano się ufortyfikować, sprawić, żeby alianci na tym wybrzeżu ugrzęźli, no i mianowany Rommel, później dowódcą tegoż frontu, tejż grupy armii, miał za zadanie, przynajmniej planować, wbić ten desant w ziemię. No bo wiadomo, że desant jest najwrażliwszy tuż po lądowaniu i cóż, no i można próbować kontratakiem zmusić go odejść.
No tutaj kiedyś żeśmy już o tym opowiadali, o tej różnicy zdań pomiędzy marszałkiem Rundstedtem a marszałkiem Rommelem, czyli takiego jakby zupełnie innych doświadczeń być może tej kampanii roku 39 czy 40, czyli takiej wiary w to, że wielkie niemieckie odwody pancerne są w stanie przemieszczać się pod, jakby to powiedzieć, przewagą powietrzną aliantów, i doświadczenie Rommela, który zapamiętał z pustyni libijskiej tego, że w momencie, kiedy utraci się przewagę w powietrzu, to przemieszczanie się jest właściwie zupełnie niemożliwe.
No tutaj trudno nam będzie rozstrzygnąć, kto miał rację, no bo należy sądzić, że cóż, no 21. Dywizja Pancerna próbowała kontratakować 6 czerwca, no i skończyło się to pod artylerią okrętów alianckich pod
Sumrutem. To z kolei przypomina doświadczenia Sycylii, gdzie też te okręty wojenne znajdujące się blisko brzegu odgrywały kluczową rolę w tych trudnych momentach desantów.
Sycylii, Salerno, Anzio, wszystkich tych desantów. Przy czym, o ile mi wiadomo, mam nadzieję, że się nie mylę, ale wydaje mi się, że tylko jeden, jedyny raz udało się aliancki desant zmusić do powrotu na okręty. I uczynił to japoński pułkownik Kuzume na maleńkich wysepkach na zachód już od Nowej Brytanii. Jeden, jedyny raz zmusił Amerykanów do powrotu na okręty i wysadzenia desantu kilkaset metrów w innym kierunku. Po prostu przytłaczając plażę silnym ogniem. No ale to był maleńki desant na maleńkiej wyspie i tam wspierały to bodajże niszczyciele i krążowniki, a nie kilkanaście potężnych pancerników i 12 tysięcy samolotów.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli patrzymy na Normandię, to powinniśmy też powiedzieć, że bilans sił, mimo tej próby zbudowania przez Niemców tego odwodu na zachodzie, który miał pozwolić im na rozstrzygnięcie jakby tej kampanii na zachodzie, mimo utrzymania jakiejś próby frontu wschodniego, to jest to, jakby to powiedzieć, taki bilans, w którym rzeczywiście Niemcy są na zupełnie straconej pozycji?
No, kiedy patrzy się na to chłodno, patrzy się na to porównując i znając dokładnie, co kto ma, czym dysponuje, no to nie ulega wątpliwości, że tu szans nie było. No, a natomiast ci, którzy musieli ten desant wprawić w ruch, przede wszystkim jest to generał Eisenhower, wcale tej pewności nie mieli i cóż, no generał Eisenhower wydał oczywiście odezwę, rozkaz do swych żołnierzy przed atakiem, natomiast w kieszeni miał przygotowaną już treść odezwy, rozkazu, komunikatu o tym, że operacja się nie udała i z ciężkimi stratami desant został odparty.
No właśnie, to jest ten najdłuższy dzień. Myśmy kiedyś o nim opowiadali. Zresztą to jest, jakby to powiedzieć, chyba najszerzej opowiedziana historia w licznych także filmach, które od właśnie tego najdłuższego dnia po szeregowca Ryana. Krwawa omacha, dramatyczne wydarzenia związane z desantem spadochronowym, zarówno tym amerykańskim, jak i brytyjskim.
Pani braci.
No właśnie, tak. Tutaj mamy też no rzeczywiście całą masę różnych dramatycznych wydarzeń, które towarzyszą tym pierwszym dniom desantu. Jak patrzymy na to, to trzeba powiedzieć, że głównym problemem, który mają alianci, to jest na początku opór Niemców, a potem tak naprawdę kwestie aprowizacyjne, czyli mówiąc najkrócej to, że sztorm niszczy jeden z tych sztucznych portów i nagle się okazuje, że głównym problemem jest dostarczanie sprzętu i amunicji na plażę.
Tak, to znaczy, cóż, no sztuczne porty miały sprawić, że spodziewane zniszczenia w portach, które sąsiadują z plażami, czyli przede wszystkim Cherbourga, który można było zdobyć, wielkiego portu na końcu Półwyspu Normandzkiego, no i znacznie trudniejszego do zdobycia Havru, nieopodal leżącego, przewidywano, że po pierwsze zajmie to dużo czasu, a po drugie Niemcy te porty poważnie zniszczą. By podtrzymać operację, napływ wojsk, napływ ogromnych ilości zaopatrzenia, starano się wznieść sztuczne porty. Ten, który jest koło Aromanche, do dziś jest widoczny i polecam, no trzeba się niestety pośpieszyć, bo tak jak mówią przewodnicy, on zaczął znikać coraz szybciej niestety, ale wciąż jest widoczny, robi ogromne wrażenie. Natomiast okazało się, kiedy zniszczony został amerykański port, zaczęto wykorzystywać tą plażę Omaha do wysadzania zaopatrzenia bezpośrednio na plażę. I okazało się, że tak się da.
No dobrze, ale ten wątek, który był przed chwilą, to do pewnego stopnia powód, dla którego żeśmy się dzisiaj spotkali, bo oprócz tego, że jest ta rocznica, to oprócz tego ja zobaczyłem, że mój dzisiejszy gość nie tak dawno odwiedził Normandię.
Zdarzyło mi się być na spotkaniu organizacji Liberation Route Europe. To była moja druga wizyta, tym razem na szczęście mniej oficjalna i było też możliwość obejrzenia kilku ciekawych miejsc. Robi ogromne wrażenie, jak wielką atrakcją turystyczną jest cała właściwie Normandia, że wszystkie miejscowości w pobliżu plaż i w głębi lądu związane z walkami mają swoje muzea, swoje miejsca pamięci, plakietki i drogowskazy. Z całą pewnością też no, z tych wszystkich miejsc związanych z wyzwoleniem, to Normandia chyba jednak przeważa nad, zdecydowanie moim zdaniem przeważa nad Ardenami czy Arnhem jako te trzy punkty na zachodzie najsilniej znane jako miejsca związane z wyzwoleniem.
No dobrze, to za chwilę do tego zresztą jeszcze przejdziemy, no ale to w takim razie porozmawiajmy o tej bitwie normandzkiej, bo ona na początku robi wrażenie takich zmagań dosłownie na te kilkanaście kilometrów od tej plaży normandzkiej. No szczególnie Anglicy staczają tak naprawdę kolejne walki o miasto, które mieli zdobyć w pierwszych godzinach tego desantu. Odbywają się tam wielkie bitwy pancerne z ogromnymi stratami, co prawda głównie czołgów, a na szczęście nie czołgistów po stronie brytyjskiej. I to trwa właściwie, jak się wydaje, w nieskończoność, dlatego że te zmagania trwają przez cały czerwiec i lipiec.
Tak jest. No są to walki frontalne, w którym alianci świadomi tego, że nie powinni, cóż, no nie mogą sobie pozwolić właściwie na ciężkie straty. Zwłaszcza Brytyjczycy, którzy angażując ogromną część dostępnej siły ludzkiej w marynarkę wojenną i zwłaszcza w lotnictwo strategiczne, już zaczynają odczuwać dość dotkliwy brak rekrutów. Dlatego, cóż, no starają się zniwelować to siłą ognia i tą siłę ognia wykorzystują w stopniu niewyobrażalnym dotychczas dla Niemców. To jest artyleria okrętowa, to są chmary samolotów, które absolutnie panują w powietrzu nad Normandią i to jest potężna artyleria, o której no, często się zapomina, bo te samoloty wyobraźnie łapią, a to jest przecież też ogromna liczba dział i ogromna ilość amunicji, którą zawsze się wykorzystuje do tych ataków. No po drugiej stronie frontu na odcinku brytyjskim zdecydowanie jest gorzej, bo jest tutaj, są tu jednostki SS sprowadzone, jednostki pancerne, twardsze, stawiające twarde opór. Dysponujące też właśnie miasto Caen jako to zaplecze pozwala przerzucać oddziały w miarę skutecznie. Amerykański atak rozwija się szybciej, no bo on na początku kieruje się oczywiście na Cherbourg, żeby ten port zdobyć. Z tym, że tak jak się okazało, on był zniszczony jeszcze umiejętniej niż przewidywano, bo jeśli dobrze pamiętam w tej chwili dane, to prawie 2 miesiące zajęło przywrócenie jego używalności.
No dobrze, ale to jak patrzymy na te pierwsze zmagania, to jest kryzys po stronie aliantów, czy też po prostu mamy do czynienia z czymś, co jest pewnego rodzaju nowością pewnie dla Niemców, że to nie są zmagania manewrowe, tylko mamy do czynienia po prostu z taką niewyobrażalną bitwą materiałową, w której jedna strona, mając większy potencjał, wyniszcza przeciwnika.
Poniekąd tak. I trzeba pamiętać, że owszem, przyjęta przez aliantów zasada uderzania po bardzo solidnym przygotowaniu ogniowym oczywiście jest mało spektakularna, ale z ich punktu widzenia jest w sposób oczywisty musi przynieść sukces. Po prostu. No, w którymś momencie Niemcy się skończą po drugiej stronie frontu. Skończą im się czołgi, skończą im się ludzie, skończy im się wola walki i w którymś momencie front pryśnie. I tak się stało.
No dobrze, ale powiedzieliśmy słowo czołgi, to trzeba jednak powiedzieć, że z punktu widzenia alianckiego pojawia się coś, co jest pewnym zjawiskiem, jak sobie rozumiem, psychologicznym i medialnym, czyli kryzys czołgowy. Czyli takie przekonanie, że pojawienie się licznych, nowoczesnych niemieckich czołgów, tak rozumiem głównie Panther, jest takim powiedzeniem, no a dlaczego my nie mamy tak dobrego czołgu i tylko mamy te stare Shermany?
No to jest legenda właściwie. No, toczono walki na krótkich dystansach, w tym teraz tego nie da się już zobaczyć, bo to zostało po wojnie głównie zniszczone, pola się zwiększyły, a kiedyś Normandia to była taka szachownica małych pól otoczonych wysokimi żywopłotami. I ta największa przewaga niemieckich czołgów, czyli siła ognia na dużej odległości, te długolufowe działa przeciwpancerne, nie mogła się sprawdzić. No a cóż, no Shermany, cóż, amerykańskie Shermany 76, działa przy niszczyciele czołgów M10, czy zwłaszcza te słynne Shermany Firefly, wcale nie miały wiele gorszych zdolności bojowych, zdolności niszczenia czołgów niemieckich niż Pantery.
Choć jak rozumiem, pojawia się taki psychologiczny aspekt, który brodzi się wtedy, a trwa właściwie jako legenda do tej pory.
No tak, no te Tygrysy i Pantery zawsze są uważane za jakieś cuda pola walki. Pantery nie wiadomo dlaczego uważane są za czołgi średnie, choć były cięższe od niejednego czołgu ciężkiego aliantów. A w rzeczywistości, no cóż, mamy do czynienia z niewielką liczbą bardzo ciężkich czołgów, bardzo trudnych w manewrowaniu, trudnych w obsłudze i awaryjnych.
No dobrze, no to w takim razie trochę pojawia się ten wątek związany z zaopatrzeniem, technologią wojny i tym wszystkim. Rozumiem, że to jest aspekt, w którym alianci mają ogromną przewagę nad Niemcami.
Oczywiście, no Niemcy tracą czołg, Może jakiś kiedyś przyjedzie, może się poskłada z trzech uszkodzonych, jeden sprawny. Alianci mają poza siłami, które uczestniczą w walce, ogromne składy tego sprzętu, który jest cały czas dowożony, żeby po prostu uzupełniać straty. Z reguły też opanowują jednak mimo wszystko pole bitwy, w związku z czym są w stanie ściągnąć uszkodzone pojazdy i je naprawić. To wszystko oznacza, że stopniowo ten niemiecki potencjał się wykrusza.
No dobrze, ale to w takim razie powiedzmy też o tym, co dzieje się ponad Normandią, czy też ponad tym obszarem bitwy we Francji. I też porozmawiajmy o tym, jaki to ma też aspekt szerszy. Czyli zacznijmy od tego, co się dzieje ponad. Chciałem powiedzieć, że zaczęliśmy od tej historii, że jednak jeszcze wciąż przed Normandią Niemcy mieli zdolność do tego, żeby wysłać czasami jakiś bombowiec nad Wielką Brytanię. Tymczasem teraz wysyłają setki bomb V1, tak. A chwilę później zaczną wysyłać pierwsze rakiety V2. To jest pewien bodziec, który jest ważny dla aliantów i też pewna groza, która mówi, ta wojna może się jeszcze rozstrzygnąć inaczej.
Oczywiście, no pociski samosterujące V1, dziś nazwalibyśmy je właściwie pociskami manewrującymi. Oczywiście to była broń bardzo prymitywna, ale mimo wszystko była to broń skuteczna. Można ją było zestrzeliwać, te rakiety, zarówno ogniem przeciwlotniczym, jak i szybkimi samolotami, ale było to niezwykle trudne. Natomiast rakiety balistyczne V2 były bronią, przed którą jedyną obroną było zniszczyć lub zdobyć miejsca, z którego były odpalane.
No jak patrzymy na to, to rozumiem, że to był ten bodziec, żeby się wyrwać z tych żywopłotów Normandii i zająć te Pas-de-Calais, które staje się tym miejscem, z którego głównie atakuje się bronią odwetową właśnie Wielką Brytanię.
Dokładnie tak. No i cóż, no te operacje trwały, ale musiało potrwać troszeczkę, zanim ten kręgosłup armii niemieckiej w Normandii został może nie tyle złamany, ale bardzo mocno przetrącony.
Powiedzmy dwa słowa o tym, że równolegle do tego, co dzieje się w Normandii, od 22 czerwca 1944 roku rozstrzyga się los frontu wschodniego, czyli rozpoczyna się operacja Bagration, która jest największym zwycięstwem Armii Czerwonej na wschodzie i która pokazuje katastrofę dla Niemiec wojny na dwóch frontach, dlatego że tym razem nie ma możliwości przesunięcia oddziału z zachodu na wschód czy ze wschodu na zachód.
Dokładnie tak. To jest ogromny sukces. Jakoś zawsze ten Stalingrad, zwłaszcza Stalingrad i Kursk przesłaniają to, natomiast też chyba już mówiliśmy o tym kiedyś, że właśnie operacja Bagration, czyli ta ofensywa na Białorusi, to jest ten największa katastrofa niemiecka na froncie wschodnim i to jest już właściwie koniec frontu wschodniego. To znaczy następuje już w tym momencie sytuacja, ostatecznie jest już tak, że to nie Niemcy decydują o tym, kiedy ten front się ruszy swoją jakąś obroną czy kontratakami, ale tylko i wyłącznie Armia Czerwona tym, kiedy i gdzie zdąży się przygotować do ataku.
No ważne też podkreślić, że marszałek Rokossowski jest głównym twórcą planu operacji Bagration. No i drugim elementem, że to jest właściwie jedyna wielka bitwa stoczona na wschodzie, w której to armia niemiecka ponosi znacznie większe straty niż armia sowiecka.
W ludziach zdecydowanie tak. I to jest, bo często się myśli o tej Armii Czerwonej troszeczkę tak, że ona przełamuje masą. Tutaj masa też swoje miejsce miała, natomiast to właśnie uderzenie, wdarcie się w front, w przestrzeń operacyjną, to jest też i zwycięstwo umiejętności. Nie tylko przewagi liczebnej.
To jest ważny aspekt o tyle, że właściwie to uniemożliwia Niemcom wzmocnienie oddziału w Normandii i pozwala aliantom w którymś momencie po pierwsze przełamać front. Tutaj mamy do czynienia z operacją Cobra, a potem ofensywą już trzeciej armii generała Pattona. Postaci legendarnej, która, warto też o niej wspomnieć, odgrywała ważną rolę w tej mistyfikacji, bo jeszcze chwilę wcześniej był tym, który udawał, że uderzy na Pas-de-Calais.
Dokładnie tak. Miał armię złożoną z wielu fotografów i wielu dmuchanych czołgów i bardzo często pokazywał się w rejonie Dover, w tych miejscach, wizytował sztuczne oddziały i generalnie tworzył wrażenie, że czeka, aż Niemcy będą na tyle głupi, żeby ściągnąć wszystkie odwody do Normandii, żeby wtedy w glorii i chwale wysadzić desant tam, gdzie on miał pierwotnie niby lądować.
Było trochę to było też związane z niełaską, w której się znajdował, bo dzięki w tej mistyfikacji odgrywał znacznie wyższą rolę niż w rzeczywistości, bo był dowódcą pierwszej grupy armii, której w ogóle nie było.
W ogóle nie
a
było.
Potem mógł być tylko dowódcą trzeciej armii amerykańskiej.
To prawda. No, niełaska Pattona wynikała z jego dziwacznych zachowań. Generalnie on ma taką strasznie wielką legendę skuteczności, no a cóż, gdy przyglądam się ja temu, no to musiało być dość nieznośnie być żołnierzem, który dowódca armii bardzo nalega na to i każe wszystkim swoim żandarmom pilnować, żeby każdy żołnierz był dopięty pod szyję i miał na sobie krawat, prawda? A takie rzeczy on robił.
No dobrze, no on był też kolorową postacią. W ogóle odnoszę wrażenie, że tego koloru alianckim dowódcom nie brakowało, bo mieliśmy do czynienia z całą pewnością z dwoma megalomanami, czyli mieliśmy marszałka Montgomery'ego i generała Pattona, no i bardzo trudnej sytuacji znajdującego się ich przełożonego generała Eisenhowera, który próbował pogodzić te skłócone charaktery.
No cóż, no jest Montgomery, którego nie lubię, tak bym to określił, bo rzeczywiście był to człowiek, który parł do celu po trupach, trzeba to powiedzieć. No i cóż, patrząc na to, jak planował poszczególne operacje, to można wywnioskować dwie rzeczy. Albo był świadom tego, do czego jego armia jest zdolna, albo to było wszystko, na co było stać.
No dobrze, ale to tutaj, gdy mówimy o marszałku Montgomerym, to musimy powiedzieć o wątku polskim, dlatego że co prawda późno w tej bitwie normandzkiej, ale pojawia się polska pierwsza dywizja generała Maczka i odegra ważną rolę w tym jej, w bitwie normandzkiej ostatnim akordzie, którym jest zamknięcie, no może nie do końca zamknięcie wojsk niemieckich pod Falaise.
To prawda. Oczywiście od pierwszego dnia, to pamiętajmy, polska marynarka wojenna uczestniczy prawie pełną siłą, polskie lotnictwo uczestniczy prawie pełną siłą w tej operacji. Można to oczywiście też odnotować na cmentarzach. Obecność Polaków, też pamiętajmy o tym, kiedy miałem szansę być na niemieckim cmentarzu wojskowym w Normandii, jednym z trzech, jeśli dobrze pamiętam. Wchodząc na ten cmentarz, pierwszy nagrobek z lewej strony miał polskie nazwisko i nie musiałem się dużo naszukać, żeby znaleźć ich więcej.
To prawda, więc mamy tam ogromną ilość Pomorzaków i Ślązaków, którzy zresztą, jeśli nie polegli, to bardzo często tak. Za chwilę znajdą się w szeregach oddziałów polskich, bo to jest właśnie ten moment, kiedy często przechodzą na drugą stronę.
Ale wspominam o nich, bo to byli żołnierze, którzy nie mogli liczyć na chwałę, prawda? I nie mogą liczyć na, mimo wszystko niestety, na dobrą pamięć. A często było tak, że kiedy czołg aliancki z miotaczem ognia zalewał tą łatwopalną substancją schron, to ten płomień nie pytał się, czy ktoś jest nazistą zadeklarowanym, czy kimś, kogo pod lufą zaprowadzono do jednostki Wehrmachtu i wysłano na front.
To prawda, w oddziałach niemieckich, oprócz tych oddziałów doborowych, jest ogromna nadreprezentacja tych przymusowych żołnierzy, zarówno ze wschodu, jak i właśnie z terenów Polski włączonych do Rzeszy. Warto to o tym pamiętać. Ale to w takim razie są ci szczęściarze, którzy przeżyli atak aliancki, zdążyli przejść na drugą stronę i są nawet tacy, którzy jeszcze w bitwie normandzkiej znajdują się w oddziałach Polski.
Tak jest. To źródło rekruta dla polskich sił zbrojnych to jest ten Wehrmacht i to jest największe źródło rekruta dla polskich sił zbrojnych. No a dywizja pancerna wchodzi do walki w sierpniu w ramach armii kanadyjskiej. Pierwsze działania przynoszą dość spore niepowodzenie wynikające po części oczywiście z braku doświadczenia dywizji, dla której była to w tym składzie, w tej organizacji, w tej liczebności pierwsze starcie. Trzeba pamiętać, że oczywiście byli żołnierze z września, żołnierze z Francji, ale ich była znikoma mniejszość już w tych szeregach. No po drugie trochę mało ambitnego planu, który polegał troszeczkę na przebijaniu czołowym, liczeniu się z mało wyrafinowane uderzenie frontalne z potężnym wsparciem artylerii jest oczywiście mało wyrafinowane i nie wygląda dobrze, ale jest najbezpieczniejsze. Wkrótce polska dywizja zaczyna działać nieco umiejętniej i wchodzi faktycznie na niemieckie tyły.
No dobrze, ale to w takim razie opowiedzmy trochę o tym ostatnim epizodzie, bo rozumiem, że on oznacza po pierwsze przełamanie na tym froncie amerykańskim, ogromne uderzenie takim szerokim, sierpowym tej armii amerykańskiej, która zaczyna połykać przestrzeń, a z drugiej strony też przełamanie właśnie na tym odcinku brytyjskim i tak domknięcie tych ogromnych kleszczy, no gdzieś w okolicach rzeczywiście tego Falaise. Rozumiem, że tak naprawdę decydujące było to, w jakim stanie znajdowały się ówcześnie niemieckie oddziały, które były straszliwie już poszatkowane zarówno tą bitwą lądową, jak i ogromnym atakiem lotniczym, który właściwie cały czas się odbywał.
No i tym, że Hitler próbował nakazać uderzenie, ściągnąć wszystkie możliwe czołgi i uderzyć na tych Amerykanów, którzy przebijają się w tym rejonie Saint-Lô. No i cóż, no jest to skazane na niepowodzenie w sytuacji, w której tam w pewnym momencie Niemcy znajdują się w tej dolinie całej, po zajęciu wzgórz Falaise, po zajęciu tych wzgórz Mont-Ormel. Tam jest naprawdę, też miałem szczęście chwilę być tam, gdzie polscy żołnierze walczyli. Tam naprawdę widać te miejsca, a z relacji wynika, że to miejsce wyglądało o tyle surrealistycznie, że uwijały się nad nim chmary dosłownie za dnia alianckich samolotów, które no, rzucały się na wszystko, co się ruszało.
Gdy mówimy o tej bitwie, to jest, rozumiem, tak naprawdę koniec tej armii, która miała powstrzymać desant, bo to właściwie oznacza, że właściwie armia niemiecka we Francji, ta, którą znamy z dni sprzed 6 czerwca 1944 roku, przestaje istnieć.
Tak, to są straty przekraczające grubo połowę stanu. Jeśli chodzi o sprzęt, są one jeszcze wyższe, no ale nie zostają te jednostki całkowicie zniszczone. Ten taki rdzeń pozostaje. Też i trzeba podkreślić to, że te elitarne jednostki niemieckie, zwłaszcza pancerne i spadochronowe, wykazują ogromną wolę walki i determinację, żeby się przebić. To opuszczają drogi, porzucają pojazdy, przekradają się wręcz grupkami przez te tereny, gdzie te dwie rozrzucone dywizje alianckie, czyli Polska Pierwsza Pancerna i Dywizja Pancerna Kanadyjska, po prostu nie mają dość ludzi, żeby to zablokować. Z południa oczywiście też Amerykanie z 90. Dywizji, którzy do Chambord doszli. No i, ale pomiędzy tymi ośrodkami oporu te grupki Niemców przemykają się, przenikają, przechodzą, wydostają się, wreszcie znajdują transport i wracają w kierunku Niemiec. No i cóż, no to pokazuje, że ta zdolność niemieckiej armii do odtwarzania jednostek jest po prostu niesamowita.
Mimo zamachu na Hitlera, mimo tego wszystkiego, co dzieje się w ostatnich dniach lipca 1944 roku, można powiedzieć, że w tych doborowych niemieckich oddziałach nie nastąpiło załamanie i one gotowe są w imię ideologii nazistowskiej nadal walczyć.
Ile to jest? 3 tygodnie później odgrywają ogromną rolę 2 dywizje pancerne SS, prawie zniszczone, z kolei zniszczeniu brytyjskiej 1 dywizji powietrzno-desantowej pod Arnhem.
No dobrze, to jest jakby ten następny rozdział, który się będzie rozgrywał. Potem oczywiście będą jeszcze Ardeny, będzie trudne forsowanie Renu i to wszystko, co nastąpi wiosną 1945 roku, czyli tak naprawdę ta wielka bitwa na zachodzie jeszcze będzie wciąż trwała, ale jeśli patrzymy na zmagania aliantów zachodnich w II wojnie światowej, to bitwa tam w Normandii, normandzka bitwa szeroko rozumiana, jest jednak najważniejszym zdarzeniem i właściwie tym głównym alianckim zwycięstwem.
Tak, i w pamięci też się zapisało jako jeden z tych najbardziej spektakularnych przedsięwzięć alianckich, no bo to było absolutnie bezprecedensowe i tak jak wielu wojskowych specjalistów mówi, że nigdy nic na taką skalę się nie powtórzy, że już wojna nigdy nie będzie tak liczna. No 156 tysięcy żołnierzy w jednym dniu, wysadzić ich na ląd z całym potrzebnym zaopatrzeniem, z przywożonym portem, z rozwiniętym całkiem niedługo rurociągiem pod kanałem, który dostarcza cały czas ropę. Paliwo oczywiście dla tych wszystkich, dla tego całego, tych ogromnych ilości sprzętu, żywność, wodę pitną, wszystko. Też zadbano nawet o to, żeby ludność francuską zaopatrywać, bo przecież przewidywano zajmowanie terenu. To jest tak gigantyczne przedsięwzięcie logistyczne, tak ogromna skala przygotowań, jaka się odbywała. Te przygotowania trwały grubo ponad rok i jak teraz wyczytałem u Petera Kadika Adamsa, bardzo ciekawą statystykę, której nie znałem, że w czasie przygotowań życie straciło więcej żołnierzy alianckich niż w dniu lądowania.
Gdy patrzymy na te wydarzenia, to warto zapamiętać takie zdanie zacytowane w tym reportażu historycznym Najdłuższy dzień, kiedy to niemiecki oficer, gdy podnosi się mgła o świcie 6 czerwca, mówi: widzę 1000 okrętów, a jego przełożeni nie wierzą, mówią: tyle nie ma. A można powiedzieć, że alianci mieli ich znacznie więcej.
Oczywiście, no też trzeba pamiętać o tym, że tydzień później właściwie duża flota amerykańska rozpoczyna operację na Wyspach Mariańskich przeciwko Japończykom i to też jest duży desant z udziałem tysięcy okrętów.
No dobrze, to w takim razie porozmawiajmy w takim razie o tym, jak na bitwę normandzką się patrzy. Mówiliśmy trochę już o popkulturze, mówiliśmy o literaturze. To jest przez dziesięciolecia jeden z najważniejszych tematów w Stanach Zjednoczonych, pewnie trochę mniej w Wielkiej Brytanii, ale także. I jest to także ta pamięć we Francji, mimo tego, że jak się wydaje, jednymi z najważniejszych i najliczniejszych ofiar tej bitwy jest ludność cywilna Francji, która ponosiła ogromne straty, często od ognia właśnie aliantów zachodnich.
Oczywiście, od bombardowań, od tej całej potężnej siły ognia, przed którą cywile mają najmniej możliwości się chronić. Natomiast jest to pamiętane i ta pamięć jest pielęgnowana. Polski cmentarz wojenny w Normandii, który leży troszeczkę na uboczu od tych głównych atrakcji turystycznych i liczba odwiedzających w żadnym wypadku nie może równać się nawet z liczbą odwiedzających na przykład amerykański cmentarz wojenny przy plaży Omaha. Natomiast cmentarz ten jest zadbany idealnie, a mimo, że byłem tam zdecydowanie poza sezonem turystycznym w środku tygodnia, rankiem, a robiło wrażenie, że tam były uprzątnięte liście, była regularnie koszona trawa, wszystko regularnie myte, czyszczone, dbane. Tak wyglądają wszystkie cmentarze, włącznie z niemieckimi.
Gdy patrzymy na to, to ta pamięć oznacza przesłanie nigdy więcej, czy też każdy z narodów pamięta swój heroizm. Jak patrzymy na tę scenę na cmentarzu, która zaczyna szeregowca Ryana i kończy te historie, to widać, jak ta pamięć jest pielęgnowana w Stanach Zjednoczonych.
Jest to pamięć o tym najlepszym, największym pokoleniu, które musiało się zmobilizować. Zawsze jest w tym też nuta tego, że jeśli demokracje nie będą czujne, zamiast tłumić zagrożenie w zarodku, będą musiały robić tak gigantyczną operację i ponosić tak wielkie straty. Jednocześnie też ta pamięć jest w dalszym ciągu żywa. No cóż, dzień D to zawsze w nomenklaturze alianckiej jest dzień desantu, dzień wysadzenia, lądowania gdzieś i każda wielka operacja desantowa miała swój dzień D. A jednak D-Day to jest określenie, które kojarzy się tylko z tym jednym miejscem. No i ta pamięć jest dalej żywa i podtrzymywana. Włącznie z tym, że brytyjski pomnik bitwy normandzkiej został otwarty dopiero w zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam. Nie było dotychczas poza cmentarzami, poza muzeami mniej lub bardziej lokalnymi, nie było brytyjskiego pomnika bitwy normandzkiej. I jest on bardzo niezwykły, ponieważ główną częścią tego pomnika jest takie kalendarium. Każdy dzień bitwy normandzkiej przechodzi się taką promenadą i są tablice, gdzie są imiona i nazwiska i służba żołnierza, który poległ tego dnia wraz z podaniem, do jakiej służby należy. Stąd też znajdują się tam polscy marynarze i znajdują się tam polscy lotnicy. Sam Chorbaczewskiego znalazłem, bo po prostu go szukałem. Natomiast nie ma tam polskich pancerniaków, ponieważ oni podlegali armii kanadyjskiej. O tym też trzeba pamiętać, bo pewien zgrzyt to u mnie wywołało. Pytałem aż przewodnika o to. On mówi, że pierwsza armia kanadyjska nie była armią brytyjską, w związku z czym polskie nazwiska są w kanadyjskim pomniku. Natomiast pomnik brytyjski, proszę zwrócić uwagę, dopiero teraz został wybudowany i jest naprawdę spektakularny.
No tak, ale czy to oznacza, że po prostu ta pamięć jest tak silna, że Brytyjczycy tak wiele lat po wojnie uznali, że to jest to, co jest dla nich najważniejsze jeszcze wciąż?
Udział w wyzwoleniu, zjednoczenie społeczeństwa też może, też ten czynnik istnieje, zjednoczenie wokół wspólnej idei. Pamiętamy, jak była olimpiada w Londynie, też starano się ten Team Britain strasznie promować, podkreślać to, a nawet do przesady, jak niektórzy mówili. Jest to poszukiwanie tego jednoczącego, tego wspólnego mitu. I ten mit dotychczas może funkcjonował w tym keep calm and carry on, tym oporem, że Wielkiej Brytanii, ale ten opór zawsze wiązał się jednak z odpieraniem czy uderzenia Niemców. A w tym wypadku jednak chodzi o ten udział w wyzwoleniu, w przyniesieniu wolności Europie, oczywiście tylko Europie Zachodniej.
No niestety tylko Europie Zachodniej, jak patrzymy z perspektywy tego, co działo się w Europie Wschodniej do roku 1989, no ale tym bardziej doceniamy to, co zdarzyło się potem. Możemy teraz patrzeć na to też jako pewnego rodzaju lekcję dla tego, co dziś dzieje się na Wschodzie, gdzie pewnie trochę z zazdrością pamięta się historię tego wspólnego dzieła aliantów obrony Europy i tego, że niestety ta Europa ma też taką wolę wytyczania granic, do którego momentu jesteśmy gotowi na ową solidarność, a od którego momentu ta nasza wola jest trochę mniejsza. Choć pojawiło się słowo lend-lease, czyli odnoszę takie wrażenie, że na Zachodzie pamięta się jednak o doświadczeniu II wojny światowej i próbuje się je wykorzystywać także w tym, co dzieje się dziś na Ukrainie.
No i krytycy pewnych postaw intelektualistów, czy niektórych polityków zachodnioeuropejskich i też amerykańskich, tutaj nie będę powtarzał pewnego nazwiska, wprost mówią o słowie appeasement, prawda? I patrzymy, że argumentacja appeasementu, czyli taki naiwny humanitaryzm, naiwny pacyfizm, który zakłada, że jeśli nie ma wojny, rakiety nie latają, to jest wszystko w porządku,
no tak, prawda? Też taki prymitywny psychologizm mówiący o tym, że nie możemy drażnić przywódcy tego kraju, który jest agresorem, próbujmy go jakoś przekonać. Wtedy mówiono to o Hitlerze, potem jakby to powiedzieć, zaczynamy o tym myśleć, kiedy myślimy o Władimirze Władimirowiczu Putinie.
Jesteśmy w o tyle lepszej sytuacji, że Hitler w roku 1938 po prostu wyprzedził mocarstwa zachodnie w wyścigu zbrojnym, miał armię nowocześniejszą, zwłaszcza lotnictwo nowocześniejsze i liczniejsze i miał przewagę. W tej chwili na szczęście możemy dostrzec, że nawet ten ułamek nowoczesnej techniki wojskowej, zwłaszcza rozpoznawczej, elektronicznej, jaką dostała Ukraina, okazuje się być, dowody są namacalne. Zdecydowanie lepszy od tego, co...
Dzisiaj mówiliśmy o historii, o Normandii, o tym wszystkim, co się wydarzyło wtedy. No z całą pewnością trzeba powiedzieć, że jest to wielki triumf wolności, przynoszonej wtedy Francuzom, ale tak naprawdę też przykład ogromnej solidarności świata w tej walce przeciwko tyranii. To myślę, że jest takim przesłaniem dla współczesności. Doktor Jan Szkudliński był dzisiejszym moim rozmówcą. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.